Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu tradycyjnie w sobotnie popołudnie z przypuszczeniem graniczącym z pewnością w sprawie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, 59. notabene, że żadne aktualności w tej materii nie są dziś ostateczne. Przy okazji współczuję wszystkim tym, którzy chcąc być na bieżąco, zarywają noce oglądając na przemian CNN i Fox News. Rzecz jest tego typu, że prawdopodobnie wybory zostaną rozstrzygnięte w Sądzie Najwyższym. To też dzisiejszy mój gość, pan profesor Paweł Leszczyński, ma wobec tego remisu swoistego, albo pata, jak kto woli, wyborczego, swobodę komentatorską, choć jak zwykle akcent będziemy kładli na nasze bezpieczeństwo. Ów akcent jest tu naturalny zgoła. Witam pana profesora.
Kłaniam się, panie redaktorze, i witam państwa.
Panie profesorze, na wstępie jednak parę dywagacji na temat tych wyborów. Bardzo proszę.
Myślę, panie redaktorze, że zacznę kompletnie niestandardowo. Dlatego, że zawsze, no taka już jest specyfika systemu amerykańskiego, tego duopolu.
No właśnie, przy okazji poznajemy ten system, może on się przyda również u nas, bo przecież
o, nie,
nic nie,
nie
jest.
Zdecydowanie nie, zdecydowanie to nieszczęście, które sobie zafundowali Amerykanie, dobrze byłoby, aby nie powielać w naszych warunkach. Już mówię, czemu nieszczęście, bo my doskonale pamiętamy, pan redaktor, nasi słuchacze, 2000 rok, to co było równo 20 lat temu, w jednym z hrabstw na Florydzie, bodajże Miami-Dade, gdzie te słynne perforowane karty,
te dziurki,
taką
tak,
lupę powiększającą dwumetrową praktycznie były sprawdzane, kto na kogo głosował. Czy to był głos oddany na Alberta Gora, przypomnijmy ówczesnego wiceprezydenta, czy to był głos oddany na młodszego Busha. To jest system bardzo dziwaczny, gdzie Albert Gore wygrał większością głosów wyborców, natomiast zdobył zdecydowaną mniejszość głosów elektorskich w ramach poszczególnych stanów. Czyli tak naprawdę, panie redaktorze, szanowni państwo, ten system nie jest systemem wyborów bezpośrednich, czyli takich, jakich znamy z Polski, Czech, Słowacji, nie wiem, Ukrainy i wielu, wielu innych państw, gdzie bezpośrednio udajemy się do lokalu wyborczego i głosujemy na kandydata A, B, C, D.
No w wyborach prezydenckich to jest właśnie ten system. No,
i to jest klarowne. Myślę też, panie redaktorze, że malutkie słówko warto poświęcić także i temu, że poza dwoma gigantami z ramienia demokratów i republikanów startowało także trzech innych kandydatów.
A właśnie. Nikt o nich nie wspomina, co ciekawe.
Nikt o nich nie wspomina i chciałbym tę lukę, jeśli można, króciutko uzupełnić, bo była to kandydatka Partii Zielonych. To jest ciekawa sprawa, ponieważ mówiłem przed chwilą o wyborach w 2000 roku. Wtedy kandydatem tego ugrupowania i takiego bloku konsumenckiego był niejaki Ralph Nader. To osoba bardzo zasłużona w ogóle od lat 70. dla walki o prawa konsumenta, ale ten Nader w 2000 roku przypuszczalnie doprowadził właśnie do tego, że Albert Gore nie został prezydentem, albowiem osiągnął oczywiście daleko, daleko gorszy wynik od dwóch kandydatów z peletonu, ale to było na tyle dużo głosów, że niestety to były głosy, które zostały odciągnięte od Gora. Kto jeszcze startował w tym roku? Kandydat partii libertariańskiej. To jest ciekawa sprawa, wymagająca osobnej rozmowy, co to w ogóle jest libertarianie. Mm-hmm. Bo gdyby porównywać do polskiego kontekstu, to myślę, że chyba najbliżej to byłoby do Korwin-Mikke, do ugrupowania, jakim była Unia Polityki Realnej, którą pamiętamy
świętej pamięci
z lat 90. To chyba byłoby najbliższe porównanie. Otóż co ciekawe, panie redaktorze, w każdych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych startuje sobie kandydat partii libertariańskiej, a pewną osobliwością wyborów 2020 roku było też to, że startował jeden z raperów, nie pomnę jego nazwiska teraz, który wyobraził sobie, że ponieważ jest raperem i celebrytą, to z całą pewnością ma taką moc, że pokona innego celebrytę pod tytułem Donald Trump.
W Polsce byłoby to jakoś możliwe. W Polsce celebryci mają lepsze notowania jednak, bo w Ameryce ci trzeci, czwarci kandydaci no są marginalni.
W ogóle, gdyby spojrzeć na tych celebrytów, to jest też osobny rozdział, bo choćby Zełenski, prawda, na Ukrainie i tutaj też ten wątek można byłoby kontynuować. Tak jak powiedział pan redaktor, czekamy cały czas. Czekamy, ponieważ ta batalia o zatrzymanie liczenia głosów najprawdopodobniej znajdzie swój finał, tak przynajmniej zapowiadają sztabowcy Trumpa w Sądzie Najwyższym.
Doszło do rażących nieprawidłowości. We wszystkich wypowiedziach aktualnych prezydenta Trumpa słychać ten akcent.
No tak, to są jego
dramatyczne.
Ale, panie redaktorze, wczoraj wypowiadała się pani Urszula Gacek, która stoi na czele misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a konkretnie tego Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, które to biuro monitoruje wybory we wszystkich państwach OBWE. I na podstawie obserwacji zespołu pani Gacek w ponad 30 stanach amerykańskich wynika, że owszem, drobne nieprawidłowości jak zawsze się znalazły, ale nie były to nieprawidłowości na tyle poważne, ażeby twierdzić zasadnie o tym, że doszło do fałszerstw i że te wybory zostały sfałszowane. W ogóle tutaj podkreślmy bardzo też negatywną reakcję nie tylko demokratów, ale części republikanów na oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa, że my te wybory wygraliśmy, a wszelkie inne twierdzenia są oznaką fałszerstwa, dosypywania głosów i taka mobilizacja do oporu w razie, gdyby to się miało jednak okazać, że Joe Biden wygrał wybory prezydenckie, jest już niebezpieczna, ponieważ podgrzewa nastroje i tak podzielonych Stanów, no, tak, które nazywają się zjednoczone, tak, ale naprawdę zjednoczone nie są.
Dzisiaj tego nie rozstrzygniemy i kierunek, że to Sąd Najwyższy zdecyduje, jest tutaj chyba oczywisty. Panie profesorze, ale możemy podywagować sobie wobec tego dosyć swobodnie na temat ewentualności zwycięstwa na przykład Joe Bidena. Joe Biden nie jest nieznaną całkiem osobą. Był wiceprezydentem u prezydenta Obamy, na przykład odpowiedzialnym za Ukrainę, za stosunki z Ukrainą i tam się fatalnie nie spisał chyba.
Jakkolwiek poprzez, bym powiedział, relacje biznesowe Huntera Bidena, czyli swego syna,
no
można powiedzieć, tematyka ukraińska nie jest mu obca, co jest ważnym prognostykiem w odniesieniu do jego bardzo już możliwej prezydentury. Myślę, że Joe Biden, który odegrał jeszcze jako senator wieloletni, długoletni senator ze stanu Delaware, odegrał bardzo pozytywną rolę w kontekście naszych zabiegów w latach 90. o uzyskanie akcesji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Był jednym z tych senatorów, który na początku nie był przekonany tak bardzo do naszego członkostwa, ale im, można powiedzieć, dalej ta debata się posuwała, tym jego przekonanie było większe, aż w końcu można powiedzieć stał się jednym z gorących orędowników, tak jak na przykład, i przypomnijmy to nazwisko, pani senator Barbara Mikulski, bo przecież długoletnim senatorem amerykańskim była również ta wybitna reprezentantka Polonii amerykańskiej, która to Polonia odegrała, no tutaj to też osobny wątek, Jan Nowak-Jeziorański, Zbigniew Brzeziński i tak dalej, można byłoby te nazwiska wymieniać, odegrali oni wszyscy bardzo ważną rolę w lobbingu na rzecz tego, aby prezydent Bill Clinton w 1996 roku podczas wiecu wyborczego w Detroit oficjalnie opowiedział się za członkostwem Polski, Czech i Węgier.
Panie profesorze, wracajmy do 2020 roku i tutaj jakieś obawy polskich polityków przed zwycięstwem Bidena i polskich mediów. Tu też jest podział, tak jak w Stanach Zjednoczonych, dosyć wyraźny. Jedni kibicują Donaldowi Trumpowi, drudzy Bidenowi. Te obawy polskich polityków po zwycięstwie Bidena są uzasadnione?
To znaczy dla reprezentantów obozu rządzącego w Polsce rzeczywiście bliższy jest kandydat republikański.
No to naturalne, zniósł wizy, prawda?
Ale przecież patrząc na program, na zapowiedzi i też na działalność Joe Bidena na marginesie, Rzecz też ciekawa to ta, że jeśli Joe Biden wygrałby wybory prezydenckie, byłby drugim katolickim prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Ale to ten może... katolicyzm amerykański, nie ruszajmy tego tematu, jeśli łaska, bo musielibyśmy poświęcić.
Wracając do kwestii polityki zagranicznej, ja nie widzę jakichś podstaw do obaw, bo po pierwsze, współpraca energetyczna będzie na pewno kontynuowana.
Ona jest zinstytucjonalizowana, mówią fachowcy.
Bo to są pieniądze, bo to są kontrakty, które już są zawarte. Kwestia gazoportu naszego w Świnoujściu, dostaw kolejnych, które są zakontraktowane, to się będzie normalnie odbywało. Na poziomie współpracy militarnej, to ja nawet twierdzę, że zwycięstwo Joe Bidena będzie ważniejsze dla NATO niż prezydentura Trumpa, bo przypominam sobie, co wygadywał Trump, choćby na szczycie NATO, no kiedy już niemalże wyciągał steczki i wręczał te faktury poszczególnym państwom, że mają dopłacić tyle to, a tyle do wspólnego budżetu.
Ale Polskę w tym momencie chwalił w sposób szczególny, prawda?
No ale to są obiektywne fakty, że Polska wydaje na obronę, wydatki obronne Rzeczypospolitej od dawna są już na poziomie 2% PKB. W związku z tym Polska, można by powiedzieć, jest tutaj tym państwem wiodącym od dawien dawna, ale Joe Biden jest tym kandydatem, który będzie stawiał też na spójność sojuszników, bo to jest niezwykle ważne, żeby między Stanami Zjednoczonymi a Europą jednak te relacje były bliskie, aby sens funkcjonowania NATO został potwierdzony, bo ja przypominam sobie bardzo nieładne wypowiedzi z kampanii Trumpa z 2016 roku, które brzmiały mniej więcej tak, i Newta Gingricha, jego ówczesnego doradcy, którzy to właściwie mówili, że nie warto umierać za Tallinn. No my to znamy troszeczkę ze zmodyfikowanej wersji. Tak. Bardzo źle nam się to i słusznie kojarzy z Gdańskiem z 1939 rokiem, także było bardzo wiele wypowiedzi, które poddawało sens funkcjonowania NATO. Tymczasem w przypadku Bidena tego na pewno nie będzie. Będzie powrót do bardziej sojuszniczych relacji transatlantyckich, bo to jest niezwykle ważne. Mamy wiele wspólnych problemów, które nas łączą, i obecność amerykańska na kontynencie europejskim jest rzeczą bardzo ważną. Myślę, że ona będzie zachowana, i to już niezależnie od tego, kto będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Twierdzę, że tu jest konsens akurat.
No właśnie, czyli zaleca pan profesor spokój w tej materii, bo oczywiście reelekcja Trumpa wiąże się z pewnym spokojem, jeśli chodzi o kontynuację.
Panie redaktorze, to co mi jest bliskie, to zalecenie pewnej rozwagi i umiejętności grania na różnych fortepianach. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej nie może polegać na sklejaniu się z jednym z kandydatów.
No właśnie, warto
Sztuka
przypomnieć.
Polega na balansowaniu i utrzymywaniu bardzo dobrych relacji z demokratami, republikanami. Proszę zobaczyć, podam tylko jeden personalny przykład. Profesor Zbigniew Brzeziński całe życie był demokratą. Profesor Richard Pipes, słynny doradca prezydenta Ronalda Reagana, był całe życie republikaninem. I z jednym, i z drugim Polonia amerykańska i z wieloma innymi politykami miała bardzo dobre relacje. I Rzeczpospolita w latach 90., kiedy ubiegaliśmy się o członkostwo w NATO, również potrafiła, ambasador Jerzy Koźmiński, choćby jego wybitna rola tutaj, potrafiliśmy grać na obu tych wielkich fortepianach, i tym niebieskim, przypomnijmy, kolor niebieski to kolor demokratów, i tym czerwonym, czyli republikańskim.
I te piękne mapy w różnych stacjach telewizyjnych właśnie najczęściej to pokazują. Panie profesorze, jeszcze kilka zdań na koniec na temat samych wyborów. Zaskoczeniem dla wszystkich była ilość głosów oddanych listownie. Pamięta pan tą dyskusję na temat tego korespondencyjnego głosowania? Dzisiaj komentatorzy podkreślają, że to jest pole do nadużyć.
Panie redaktorze, gdy mowa o wyborach korespondencyjnych, to przypomnijmy nawet niedawny kazus europejski, przełom 2016 i 2017 roku, kiedy w Republice Austrii doszło na podstawie decyzji Sądu Konstytucyjnego, Federalnego Sądu Konstytucyjnego Austrii, do unieważnienia drugiej tury wyborów. Wtedy kandydowali Aleksander van der Bellen, obecny prezydent Austrii, oraz Norbert Hofer, i Trybunał uznał, że zarzuty dotyczące nieprawidłowości przy głosowaniu korespondencyjnym są na tyle duże, że trzeba powtórzyć drugą turę wyborów prezydenckich, a więc nawet przed pandemią, jeszcze w okresie przedpandemicznym. Przypominam sobie właśnie ten kazus austriacki.
I to bardzo dobra puenta naszej dzisiejszej audycji.
A jeszcze tylko dokończę, bo to jest rzecz niezwykle dyskusyjna w wielu systemach wyborczych. Korea Południowa niedawno miała również wybory parlamentarne i tam też przetoczyła się dyskusja choćby na ten temat, czy rzeczywiście Litwa całkiem niedawno zakończyła wybory parlamentarne. Wszędzie ten wątek wyborów korespondencyjnych jest dyskutowany.
W oczekiwaniu wobec tego bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie prawdopodobnie z Sądu Najwyższego, bo to kolegium elektorów zbiera się bodajże w grudniu.
Tak, dokładnie tak, w siedzibie poszczególnych stanów.
Bardzo dziękuję jeszcze raz. Przypomnę, komentował dla państwa pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej Akademii Jakuba z Paradyża.
Kłaniam się panu redaktorowi i wszystkim państwu.
Dziękuję bardzo. A to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.